Dzisiaj wyjątkowo zaczynamy we wtorek.
To prawda. Zwykle tak nie robimy.
Nie robimy tego. W środę mamy sprawy do załatwienia, więc nagrywamy we wtorek. Witam was serdecznie. Witam ciebie, Pawle Orzechu.
Witaj serdecznie, Wojtku Wimanie.
I zaczniemy Jesus Podcast. Ja myślę, że zaczniemy od pozdrowienia wyjątkowego miejsca w Warszawie.
Tak, bo chcemy pozdrowić wyjątkowe miejsce Chwila i razem z nim chcemy pozdrowić Tytusa Hołdysa, tak. Z racji tego, że...
Witam serdecznie, Tytus Hołdys. Słuchacie Yes Was Podcast.
Tak, więc bardzo dziękujemy Tytusowi za introduction.
Yes. Czy chcesz zrobić muzyczkę mimo tego?
Tak, yes.
Poczekam. Dobrze.
Odpalę tylko mój...
Będziesz to robić swoją nową aplikacją.
No, oczywiście, że tak.
Dobrze, bo żeby wam nakreślić jakby jaka to jest aplikacja, Orzech w zeszłym odcinku pobrał aplikację, która się nazywa jak?
Kizzy.
Kizzy.
K2EZY. Ja wrzuciłem linka do poprzedniego odcinka, więc tam sobie możecie sprawdzić, jak to się nazywa, jak to się pisze i gdzie to, jaki to jest link.
Dokładnie.
Dobra. To robię, tak?
Jezus podcast!
O, widzę, że ostrzejsze.
No, bo mam tego więcej. W sensie, wiesz, bo jest tak.
Jezus podcast! Jezus podcast!
Mogę nawet zrobić coś takiego, uwaga.
Jezus podcast!
Czej?
Jezus podcast! Jezus podcast!
No. Super zabawa.
Możemy to zaliczyć, że tak, że to było intro. Przejdziemy może już do tematów, co? Bo ja wiem, bo takimi aplikacjami bardzo długo można się bawić i tworzyć po prostu nieskończone utwory, które i tak zostają w naszej głowie i już nikt nigdy ich nie usłyszy. Ale nie będzie tego tak dzisiaj, ponieważ już mamy to nagrane i tak ten utwór przejdzie do historii z pewnością. Dzisiaj tematy mamy ciekawe. Co prawda niewiele się działo w świecie technologii chyba, no bo to raczej takie małe newsy. Takim małym newsem jest między innymi to, że chcą zrobić kolejnego laptopa opartego o Androidzie. I to jest...
O weź, naprawdę musiałeś to przywołać? Się... No. Ale ty chciałeś zrobić to specjalnie, żebym ja się na audycji, tak? W sensie... No. Dzisiaj koło godziny 16 Wojtek do mnie wysłał mi linka z The Verge'a, że HP robi 14-calowego laptopa z Androidem, nie?
Yes.
I zacytuję sam siebie. Dobry Jezu, myślałem, że tworzenie laptopów z Androidem nareszcie się skończyło w 2012 roku. 16 gigabajtów dysku i Android. Mordo. Człowieku.
No, 16... Słuchaj, to jest mniej niż w moim telefonie.
Ja powiem coś jeszcze. Nie dość, że to jest mniej niż w twoim telefonie, moim też, nie dość, że to jest mniej niż mamy w telefonach w tym momencie, to jeszcze z racji tego, że to jest Android, a nie Chrome OS, nie dostajesz dysku wirtualnego.
Wiem.
Z Google Drive'a i generalnie enjoy 14-calowy komputer z... Czyli komputer, tak? Bo to nie jest, on nie jest odłączany.
Nie wygląda na to. To jest normalnie standardowy laptop czy netbook... Czyli ultrabook, nie wiem, bo już tam
nie, to nie jest, się wiesz. Jest 14-calowy, full HD, full size keyboard i to jest
normalny laptop, no.
Slatebook.
No slatebook, okej, okay, no.
Cokolwiek by to znaczyło, nie?
To jest zło, uważam. Znaczy, tak. Nie widzę zastosowania tego.
2 GB RAMu, 16 GB internal storage. I Beats Audio. Nie.
Tak, jest tam Beats Audio.
Beats Technology.
O właśnie, Beats Technology, więc może dźwięk będzie niezły, ale generalnie to jest, to tak jakby wzięli telefon, jeden z topowych Androidów na rynku, znaczy nawet nie topowych, no bo właśnie mamy tylko 16 giga pamięci, rozebrali na kawałki, dali duży ekran i klawiaturę. Siema, cześć, jestem Androidem w twoim domu.
Szczerze nie widzę, żeby tutaj to było, żeby ten ekran był odczepiany, ale znalazłem jeszcze więcej speksów. Micro SD card slot, okej. Okay. HDMI, 3 porty USB, audio jack, Wi-Fi i Bluetooth, Beats Audio, keyboard with dedicated keys for Android functions such as home and recent apps.
Świetnie.
Ta, nie.
Nie, nie, po prostu nie.
To jest 2012 rok, kiedy, nie, nawet jeszcze wcześniej, Android 2.3.3 i zróbmy, wiesz, tablet z Androidem 2.3.3 z odłączoną klawiaturą tle i super. Nie, to nie działa. Jeśli ktoś wkłada Androida w tablet, to znaczy, że robi to źle i znaczy, że widocznie nie udało mu się zbyt wiele rzeczy, żeby wymyślić coś, co ma szansę odnieść sukces. W sensie, naprawdę, jeśli ktoś robi komputer z Androidem, w sensie, nie to, w sensie, ja zrozumiem, jakby to był ten odłączony tablet, Lenovo robi te, nie? Odłączone tablety z tym. Okej, w sensie, to jest o tyle fajne, że to ma jakiś sens, tak? Masz tablet, który możesz podłączyć do jakby zewnętrznej baterii z klawiaturą, bo tak to działa, i możesz pisać wygodnie na przykład maile. Ale moment, w którym ktoś robi laptop, w sensie, naprawdę laptop, z Androidem.
Nie, muszę przyznać, że...
What's wrong with you?
To się bardzo rzadko zdarza, bo ja, jak wiesz, bardzo staram się znaleźć zastosowanie dla różnych rzeczy. Nawet jeżeli nie znajdę zastosowania dla danego sprzętu u siebie w domu, to zawsze szukam, wiesz, jakiegoś chociaż małej możliwości wykorzystania, nie wiem, czy to właśnie pojawiają się laptopy odczepione z klawiaturą. Gdzieś szukam takiego miejsca, że może to by się przydało. I tu nie mogę tego znaleźć. Po prostu nie.
To jest przycisk do papieru.
Tak.
Z Androidem, stary. To jest przycisk do papieru z Androidem.
No, dokładnie. I tak samo było z donglami opartymi o Androida, które teraz stają się coraz bardziej popularne.
Jakie
i
dongle?
Takie podłączane przez HDMI do telewizora. I tu
przejdziemy to
bardzo, bardzo łagodnie do tego tematu. Miałem to przez chwilę i muszę przyznać, że napisałem nawet tekst do Android Magazine na ten temat, że nie przekonuje mnie to, bo jakby kończy się to tym, że podłączasz sobie taki dongle do telewizora, włączasz go, patrzysz na ten interfejs Androida, troszkę płaczesz, a potem nie do końca wiesz, co z tym dalej zrobić, bo jakby, okej, okay, możesz przeglądać Facebooka na telewizorze, ale po co? Tak, to znaczy dużo szybciej i sprawniej zrobisz to na telefonie, znaczy, hej, i dużo ja sprawniej napiszesz.
Już powiem ci, do czego jest prawdopodobnie taki dongle.
No powiedz.
Bo na pewno właśnie sprawdzę to na żywo. Znowu. Wchodzę
nie, powiedz, ja ci od razu odpowiem, czy
nie,
masz
nie.
rację.
Wchodzę do Google Play Store'a.
Jest.
I szukam, uwaga, Fireplace.
Aha.
Jest, stary. No właśnie, więc kupujesz sobie takiego dongla i masz w tym momencie bardzo dużo różnych aplikacji, które pozwalają ci wyświetlać kominek na ekranie swojego urządzenia.
Okej.
Okay. I podłączasz tego dongla i na swoim telewizorze możesz mieć kominek. Jeśli nie masz aplikacji kominka, kupisz sobie taki dongle, włożysz go do środka, do tego telewizora i możesz wyświetlać kominek. Ja polecam ten styl. Jakby jak sam widziałeś, mam kominek, aplikacji kominka.
Tak, ale ty masz ją na Smart TV, tak?
No tak, no. Mam w storze na telewizorze, kurczę. Mam aplikację do kominka. Tak. I ja polecam, na przykład ja uważam, że to jest ultra high life, ja może sobie po prostu wyświetlić kominek na 50 cala.
Tutaj się muszę z tobą zgodzić, oczywiście jakby kominek jest no nieporównywalnie lepiej mieć taki niż prawdziwy, bo przynajmniej się nie dymi. Natomiast...
Jakbyśmy mieli telewizor Samsunga, tak jak ktoś napisał, to hej, byłoby równie ciepło, wiesz, jak no, normalnego kominka.
Znowu. No, tak się grzeją, naprawdę? No nic.
Znaczy, ja miałem Samsunga raz, taki telewizor.
No.
Znaczy, na testy.
No.
To było jakoś tak rok, półtora roku temu, więc to prawdopodobnie jest generacja albo dwie generacje w plecy.
Tak.
To był 55-calowy, czy nawet więcej, ale prawdopodobnie coś koło 55-calowy. Smart TV z 3D. Tam okay. Nie oglądałem kominka. Znalazłem porno, które chciałem zobaczyć 3D, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to działa.
I co?
Znaczy, nie wiem, dziwnie się czuję, jak mi wiesz, dupa po twarzy przejeżdżała, tak naprawdę nie.
Ale nie, no ale nie, no był jakiś efekt, który rozwijał to wiesz, odczucia, czy nie? Znaczy, to bardziej przeszkadza, czy w czymkolwiek pomaga?
To 3D?
No.
No to było dobre jakoś tak naprawdę 3D. W sensie mi się przynajmniej wydawało, że było dobrej jakości 3D. Znaczy ja w ogóle nie lubię 3D, tak? Więc jakby to jest na takiej zasadzie, wiesz, czy bardziej nie smakuje mi to, czy bardziej to mi nie smakuje.
No rozumiem.
Ale efekt wow był. Wiesz, no bo jakby 3D było wcześniej w kinach, a teraz siedzę sobie w pokoju i oglądam film w 3D. I to było super. Ale czy aż tak mi się zajerało? No wiesz, jakby mój telewizor nie ma 3D, to myślę, że to jest dobra odpowiedź na to, czy zajerałem się tematem, czy nie.
No jasne. Znaczy ja też jestem raczej negatywnie nastawiony do 3D w domu. Zupełnie nie uważam, żeby to było potrzebne. Wiem, znam jedną możliwość, która jest fajna i to...
Kominek w 3D?
Nie, to nie jest kominek w 3D. To jest gra. I podłączenie konsoli... I to był, oni chyba zrobili to na PS3 i nie wiem, czy działa na PS4. W każdym razie była jakaś gra chyba samochodówka jakaś, że jeździsz samochodami po torze i dwóch graczy, którzy grali na tym samym telewizorze, oni widzieli inny obraz. To znaczy zakładając okulary, wiesz, że konsola była w stanie im pokazywać dwa różne obrazy i to było awesome. W takim sensie, że to nie było wykorzystanie 3D jako 3D, tylko wykorzystanie tej technologii, troszeczkę no tak. w innym zastosowaniu. Źle powiedziałem.
Znalazłem jeszcze jedno zastosowanie do 3D w telewizorze.
No.
Żeby oglądać grawitację.
Okej. Okay. Znaczy, wiesz, na telewizorze ona też nie będzie miała takiego, chyba, że masz jakiś super sprzęt audio też, tak? To wtedy
no tak,
rzeczywiście
tak,
byłby to
jeśli masz
fajny.
Cienką ramkę wokół telewizora, albo nie masz jej wcale, to myślę, że to jest w jakiś sposób do przeżycia, nie? W sensie to wygląda wtedy w miarę okej. Okay. W sensie zgaszasz wszystkie światła i wtedy puszczasz grawitację. Myślę, że to jest do takiego, wiesz, jakby w kinie było lepiej.
No jasne.
W IMAX-ie było jeszcze lepiej, ale w domu to wtedy by jakieś tak przeszło.
No trochę. Tylko pytanie, ile razy możesz obejrzeć grawitację na tym telewizorze? Wiesz, co chodzi?
Hej, nigdy nie wiesz, czy za drugim razem nie skończysz inaczej.
No, może faktycznie. Może jest jakiś, wiesz, director's cut, który się kończy inaczej i po prostu, nie powiem, bo może ktoś jeszcze nie widział. Natomiast mieliśmy poopowiadać troszeczkę właśnie o telewizorach i powiedzieliśmy troszeczkę o 3D, a ja powiem troszeczkę o tym, jaki ja mam setup w domu, bo ostatnio zresztą już wspominaliśmy o tym i ja pisałem na Twitterze i w ogóle o tym, że kupiłem sobie Chromecast po angielsku i chciałem powiedzieć, dlaczego to jest takie fajne? Przynajmniej dlaczego to bardzo pasuje do mojego tutaj zestawu wszystkich gadżetów, które mam.
A potem ja powiem, dlaczego uważam, że Chromecast jest słaby w XXI wieku, w 2014 roku.
Wiem, ale to... bo ty powiesz, że masz pieniądze i masz Apple TV, ale to nie, zostawimy
nie.
to na później.
Nie, nie, zupełnie nie.
Okej, okay, no to dobrze. To teraz tak, ja powiem, o co chodzi. Chromecast to jest sprzęt, to jest też taki dongle, który podłączasz do telewizora przez HDMI. Musisz go zasilać dodatkowo przez USB. Tam dokładają do tego specjalny kabelek. Ja mam to szczęście, że mam po prostu z boku złącze HDMI i obok niego od razu USB, więc sensownie to wygląda. Kabelek jest troszkę za długi, więc musiałem go zebrać. Muszę sobie jakiś załatwić mniejszy. W każdym razie jest wszystko standardowe, złącza są standardowe, jest mini USB, USB i HDMI. Podłączasz to ustrojstwo do telewizora. Najpierw łączysz się z Chromecastem przez Wi-Fi. Jest taki Wi-Fi Direct. Tam konfigurujesz swoją sieć, on się podłącza do Wi-Fi. I mamy go dostępnego w naszej sieci w domu. I teraz z każdego urządzenia, które masz w domu, czy to jest iPad, czy to jest telefon z Androidem, czy to jest komputer z zainstalowanym Chromem, możesz sobie puszczać na telewizorze różne rzeczy. I teraz, tak jak niektórym się wydaje, że są tak zwane aplikacje na Chromecasta. Nie, to jest nieprawda. Chromecast jest tylko donglem, i on odbiera po prostu sygnał jakikolwiek i aplikacje na Chromecasta to tak naprawdę aplikacje mobilne na twoje urządzenie, które mają możliwość wysyłania sygnału do Chromecasta. To w ten sposób działa. Także żeby wszystko było jasne, to na przykład może być aplikacja Plex, to może być aplikacja YouTube na przykład, jest ich coraz więcej. I działa to tak, że Chromecast po prostu dostaje bezpośrednio linka w pewnym sensie do miejsca, w którym jest wideo, które chcemy odpalić i on sobie już bezpośrednio to wideo zaciąga z internetu albo z jakiegoś urządzenia wewnętrznego w sieci. W moim przypadku jest to NAS. Mamy NASa DS12 od Synology. doskonałe urządzenie i tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że wykorzystuję tylko jego chyba może 5% możliwości, bo na tym można zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy. Natomiast plusem tego rozwiązania jest to, że po pierwsze nie musimy mieć włączonego kompa żadnego, żeby mieć dostęp do swojej bazy materiałów wideo, czy też dźwięku, w sensie muzyki, czy też zdjęć. To wszystko leży na dwóch dyskach, cały czas backupowane. Dwa dyski jednoterabajtowe działają sobie jeden z drugim wspólnie. I mamy odpowiednią aplikację od Synology właśnie. Nazywa się DS Video. Odpalamy sobie aplikację, szukamy odpowiedniego pliku, naciskamy wyświetl to na Chromecastie, bang i leci. Jedyny minus jest taki, że niestety, ale pliki muszą być rozpoznawane przez Chromecasta. Nie jest ich wcale tak dużo. To znaczy na przykład nie czyta starych awików. To jest taka ciekawostka. Do tego są jeszcze odpowiednie aplikacje, gdybyśmy, tylko że właśnie na przykład jest Plex, który jest w stanie w locie konwertować wideo do odpowiedniego formatu, żeby to wyświetlić na Chromecastie. Tylko problem jest taki, że niestety, ale on potrzebuje do tego mocy obliczeniowej, której już nas nie ma i wtedy trzeba by to odpalić rzeczywiście na komputerze, więc no, trochę to się mija z celem generalnie. Natomiast większość współcześnie przygotowywanych plików jest w takich formatach, że są obsługiwane przez Chromecasta, bo on obsługuje MP4, MKV i no i jeszcze tam trochę takich standardowych dość formatów. Także generalnie w moim zestawie gadżetów to jest idealne rozwiązanie. Ja siadam sobie przed telewizorem, włączam telewizor, wybieram sobie odpowiednie złącze HDMI, biorę do ręki którykolwiek ze sprzętów, czy to jest telefon, bo mam pod ręką, czy może tablet, naciskam aplikację, wybieram sobie materiał, który chcę zobaczyć, naciskam guzik play i leci. I to po prostu działa. Naprawdę bez żadnych lagów. Oni cały czas pracują nad rozwojem Chromecasta, cały czas pojawiają się jakieś update'y, ale faktycznie w tej chwili działa to naprawdę stabilnie i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. I dodatkowo czekam też jeszcze na Netflixa, bo też ma się pojawić. On już jest wspierany, natomiast wiadomo, że lepiej, żebyśmy mieli dostęp z Polski, żeby już tam nie kombinować z opłatami. Natomiast jakby w moim setupie Chromecast sprawdza się idealnie. I tego dokładnie potrzebowałem. Nic więcej. No i teraz co ty masz do powiedzenia na ten temat?
Dobrze. Let me start. Nie, no to najpierw może opowiem o swoim setupie. I potem powiem ci, dlaczego w moim setupie Chromecast jest... Ja bardzo bym chciał, ale jest zupełnie bez sensu i wszystko mam już covered, jeśli o to chodzi. W sensie to jest tak. W ogóle nie powiedziałeś, jaki masz telewizor. A to może... Na przykład
to jest ważne, tak. To jest ważne, bo ja mam telewizor Sony z 2011 roku. To jest model i on niestety nie ma Wi-Fi. I to jest ten problem rzeczywiście, który mi rozwiązał Chromecast, a którego nie mają współczesne telewizory, bo one w Wi-Fi mają wbudowane chyba wszystkie. Więc wiesz, no jakby podłączenie mojego telewizora do sieci tutaj wewnętrznej to wymagałoby postawienia access pointa, podłączenie tego przez kabel, kombinacji mnóstwo, albo kupienie Wi-Fi, uwaga, które kosztuje 300, tak? Więc to absolutnie nie wchodziło w grę. Więc jakby to, że on jest niby Smart TV, coś tam ma jakieś aplikacje teoretycznie, ale no nieporównywalnie mniej do telewizorów Samsunga, czy też telewizorów, nie wiem, co ty masz tam?
No właśnie, zaraz powiem. No. Ale to...
No ale jakby, wiesz, jakby to faktycznie był problem, który w jakimś sensie skierował mnie właśnie ku takiemu rozwiązaniu, a nie innemu. Bo gdybym miał zwykłe Smart TV, nie wiem, nowsze, razem z wbudowanym Wi-Fi, podejrzewam, że tych problemów miałbym mniej, bo wtedy można na przykład korzystać ze standardowego protokołu DLNA i z NASA puszczać przez DLNA też materiały wideo bezpośrednio na telewizor, tak? No ale w moim przypadku to było niemożliwe, dlatego tak, a nie inaczej.
Dobra, więc ja zacznę tak. Telewizor, który mam, to jest Panasonic z zeszłego roku. To się dowiedziałem jakby nie tak dawno, bo robiłem sobie jakiś taki research i się okazało właśnie, że dwa miesiące po tym, jak go kupiłem, to on się pojawił. W sensie dwa miesiące przed tym. Kupiłem go dwa miesiące po premierze.
No właśnie.
O czym nie wiedziałem, ale to jakby... I to jest Panasonic, którego model wpiszę do show notesów i ty też, Wojtek, swój model tam potem podasz.
Dobrze.
To jest 40-calowy telewizor, który nie jest najlepszy na świecie. Z drugiej strony też nie był najdroższy na świecie, więc to jest ten case. To nie jest telewizor, który idealnie nadaje się do filmów. Jest, nie ma najlepszego kontrastu, nie ma najlepszego odzorowania kolorów, tak dalej, tak dalej. Ale założenie było zupełnie inne. Bo ja ten telewizor kupiłem po to, żeby na nim grać w gry wideo.
Mhm.
I dokładnie tak powiedziałem panu, który powiedział, w sensie, który, wiesz, pomagał mi wybrać telewizor, bo ja się zupełnie na tym nie znam i po prostu pewnego dnia poszedłem do sklepu i stwierdziłem, okej, kupujemy dzisiaj telewizor i tak wyszło. I do gier wideo nadaje się idealnie, w sensie nie mam bezpośredniego porównania, tak? Grałem na paru telewizorach i na paru monitorach i to więc jak gram na moim, to jestem zadowolony i uważam, że to były dobrze wydane pieniądze.
No.
Za trzecim razem się udało.
Mhm.
Więc tak. I to jest telewizor, który ma Wi-Fi. To jest Smart TV, ale nie Smart TV, do którego niestety można mówić, bo to była fajna funkcja. Ale ma dużo różnych innych funkcji, które mi się strasznie mnie cieszą, typu to, że się wyłącza w momencie, kiedy nikogo nie ma w pokoju i tak dalej, i tak dalej. Do tego telewizora mam podłączone Apple TV i PS3.
Okej. Okay. Mhm.
I teraz tak. Dlaczego uważam, że mimo tego, że bardzo chciałbym kiedyś mieć Chromecasta, bo podoba mi się idea i podoba mi się sam dongle, dlaczego uważam, że to jest w moim przypadku bez sensu? Z jednego konkretnego powodu. Mój telewizor, oprócz tego, że mam do niego podpięte Apple TV, ma taką funkcję jak slide and share. To się chyba tak nazywało.
Mhm.
Swipe and share.
Spryciarze. No.
Tak się nazywa, swipe and share. I to działa na takiej zasadzie, że mam aplikację do mojego telewizora na komputerze, znaczy mam na komórce, na iPadzie. Aplikacja z HTC One działała super razem z tym telewizorem, ale aplikacja Panasonicowa jest lepsza niż ta Samsungowa, ta z HTC. Tą HTC używałem tylko, wiesz, do podgłoszenia, ściszania, ewentualnie wyłączałem nią telewizor.
Ale w każdym razie, mówisz o obsłudze tak, jako pilota, tak?
Tak, HTC One. Okay. Ale to, na co pozwala aplikacja Panasonica, to właśnie jest ten swipe and share. I to działa na takiej zasadzie, że mogę sobie uruchomić na przykład, nie wiem, wideo, zdjęcia, mogę wejść na stronę internetową, wszędzie przez telefon, tak?
Mm-hmm.
Z telefonu mogę wybrać na przykład zdjęcie, mogę wybrać konkretny film i jeśli chcę akurat ten film wrzucić, przytrzymuję go po prostu dłużej i wiesz, no, swajpuję do góry, mm-hmm, i on wtedy od razu odpala mi się na telewizorze. Więc jakby ten motyw z wybieraniem czegoś, z jakiegoś pliku, z czegokolwiek, bo mogę tutaj wybrać na przykład też komputer, do którego jestem podłączony na tym i po prostu mogę to przeciągać i puszczać na,
mm-hmm,
na telewizorze. Dokładnie to samo, jeśli na przykład chciałbym uruchomić YouTube'a.
Okay.
Bo to swipe and share, zresztą byłeś niedawno u mnie i pokazywałem ci, w momencie, kiedy wejdziesz na przykład do aplikacji YouTube'a, nawet na Androidzie albo na iPhone'ie, gdziekolwiek, mm-hmm, to jest taka ikonka właśnie, która pozwala ci na przerzucenie obrazu, w sensie filmiku na telewizor. I dokładnie, i wyglądało to dokładnie tak samo jak u ciebie w przypadku Chromecasta.
Tak, dokładnie ten sam interfejs. Gdybyś miał podłączonego Chromecasta, to by były po prostu dwa urządzenia, które odbierają. Mhm.
Tak. Więc u mnie to jest bez sensu, bo do wrzucania właśnie filmów, do pokazywania czegokolwiek mogę zrobić to przez ten swipe and share.
Mhm.
A jeśli chodzi o na przykład puszczenie jakiegoś filmu z komputera czy z czegokolwiek, no to tutaj Apple TV i koniec. Bo jedyne, co chcę zrobić, to mam taką aplikację Beamer.
Mhm.
Bo niestety jest problem taki, że jeśli odpalę film na przykład w czymkolwiek na komputerze i połączę się z Apple TV, żeby robić kopię obrazu,
mhm,
to jest opóźnienie w dźwięku.
Tak, i to było bardzo wkurzające, jak mi pokazywałeś jakby na początku, tak. Zaraz po zakupie Apple TV, jak zobaczyłem, to stwierdziłem, nie, ja, to nie jest dla mnie, to no właśnie. Opóźnienie jest naprawdę nieznośne.
Ten problem nie istnieje w momencie, kiedy jakby, wiadomo, kiedy kupujemy coś przez Apple TV, ten no jest po prostu ściągany i on jest uruchomiony i jest po prostu wszystko Crystal Sharp i Crystal Perfect i super i nie ma problemu z dźwiękiem ani z niczym. Mhm. I nie ma tego też problemu przy Beamerze. Nie wiem, na jakiej zasadzie on działa, tak naprawdę nie przyglądałem się temu. W każdym razie to działa od strony użytkownika w taki sposób, że mam aplikację, przeciągam plik z napisami, na przykład takie, wiesz, seriale, nie? Mhm. No to wiesz, cyk, z napisami wrzucam sobie to wszystko do tego Beamera i razem z napisami wyświetla mi się to na telewizorze bez opóźnień i bez żadnego problemu. I co najlepsze, mogę w tym samym czasie używać komputera i to jest po prostu jak kolejna aplikacja, tak jakbyś miał odpowiedniego Twittera. Minimalizujesz i leci wszystko dalej, spoko i nie ma żadnego problemu. Więc to jest super. Mhm. I wszystkie case'y mam pokryte w ten sposób, bo jeśli chcę coś puścić z telefonu, i jeśli to jest na przykład jakiś właśnie filmik z YouTube'a, to mogę zrobić to przez ten Swap and Share. Mhm. Jeśli chcę puścić film taki, nie wiem, powiedzmy pełnometrażowy w jakiś sposób i jest to film na komputerze, no to bez problemu mogę to wrzucić do Apple TV. Jeśli chcę na przykład pokazać komuś grę, zdjęcia, czy jak oglądaliśmy jakieś filmy z wycieczki, to podłączam się przez telefon, po prostu, wiesz, AirPlay to się chyba nazywa. Mhm. I przerzucam wszystko z telefonu na ekran telewizora i nie ma żadnego problemu. Jak chcę puścić grę, bardzo dużo razy grałem na telewizorze przez telefon, też bez problemu, więc jest super. Jedyna rzecz, której mi tak naprawdę w tym momencie brakuje, to są dobre głośniki.
Mhm. To nie jest jakiś duży
problem. Wiesz, mamy małe mieszkanie, więc ten telewizor tak naprawdę daje radę i w momencie, kiedy jest podłączony na maksa, to, no to jest super. Ale mimo wszystko jest, ja uważam, że to jest następny zakup, jakiś taki poważniejszy.
Okay.
I to, co jest super w tym telewizorze, albo w tym moim setupie, to dostęp do tych wszystkich filmów i do tego wszystkiego taki legalny, nie? Że nie trzeba, wiesz, się bawić w torrenty, wszystko, bo to wszystko jest po prostu pod ręką.
Mm-hmm.
To jest ten moment, z którego bardzo się cieszę, że legalna kultura, czy legalne te rzeczy są bliżej, czy łatwiej dostępne niż piracenie tego. Bo tak naprawdę w tym momencie kojarzysz taki serial Kasia i Tomek?
Oczywiście.
Mam aplikację TVN Player na telewizorze, właściwie w tym storze, nie? Jeśli chodzi o jakieś polskie filmy, nie wiem, na przykład Killerów i tak dalej, też mam jakieś Iplex, Ipla, cokolwiek. Te aplikacje są.
No jest VOD przecież i tak dalej.
Tak, znalazłem też, nie wiem, na przykład ostatnio chciałem oglądać 7 psychopatów, taki film z super obsadą o porwaniu psów. Nie obejrzałem w końcu. I znalazłem właśnie na Ipli czy na Iplexie. Wszyscy siedziałem po prostu z pilotem i przyglądałem dostępne filmy za 7 zł.
Tak, no to wiesz, jakby nie ma o czym mówić, tak?
No i bardzo jestem, bardzo się cieszę z tego, że ten setup jest idealny tak naprawdę. Znaczy wiadomo, chciałbym mieć telewizor większy, z lepszą czernią i w ogóle byłoby super, ale na ten moment to jest idealny zestaw do tego, żeby, nie wiem, w naszym mieszkaniu oglądać filmy i grać w grę. No. Więc jest super. I uważam, że Apple TV to jest jeden z najlepszych jakby moich zakupów dodatkowo do tego telewizora.
Mhm.
Jak na przykład jakieś posiadłowa, wczoraj właśnie był u mnie Paweł, który robił nam swoją drogą logo. Pozdro, Paweł. Powiedział wczoraj, że nie słucha, ale spoko. I wiesz, siedzieliśmy sobie, piliśmy piwo i po prostu przez Apple TV jakby ja usiadłem z telefonem, uruchomiłem aplikację pilota, wybrałem z Apple TV, żeby leciały wszystkie otwory, które mamy w tym momencie kupione i zapętlone to leciało i było, wiesz, było po prostu przyjemna muzyczka w tle, w którą nie musiałem się nic martwić, jeszcze do tego się pojawiały jakieś grafiki, więc ten telewizor nie wyglądał jak tak trochę creepy, nie? Wiesz, że tylko jakiś cokolwiek, tam się pojawiały jakieś filmy, pojawiały się tak dalej, okładki, więc było spoko. Jak przyjechała mama Majki i chciała oglądać jakiś film, wiesz, cyk, 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 dwa kliknięcia, film się ściąga od razu, kupiony i można oglądać, nie? Jak na przykład, nie wiem, były koncerty, jakieś specjalne, jakaś rocznica Beatlesów, coś było. Nie chodzi mi o rocznicę rozpadu czy cokolwiek, tylko to była jakaś po prostu jakaś rocznica, czy nie wiem, czy założenia studia, czy cokolwiek. W każdym razie Apple udostępniło dodatkową aplikację, w której można było zobaczyć sobie koncert z to jakiś, nie wiem, nie pamiętam w ogóle, co to było. W każdym razie jakiś koncert i wiesz, legalnie, za darmo, bez problemu, po prostu cyk, puszczasz i leci. I to było super. No, bardzo fajne jest to, że może właśnie, wiesz, w sensie to szerowanie obrazu z iPhone'a, na początku jak się tym zacząłem bawić, to stwierdziłem, że to jest tylko zabawka, tak, że szerowałem dwa razy w życiu ekran z iPhone'a, już nigdy tego więcej nie będę robił. Okazuje się, że robię to częściej niż mi się wydaje, bo na przykład jak siedzę sobie w domu sam, to uruchamiam sobie telewizor i na przykład szeruję sobie z iPhone'a podcast na ekran po to, żeby leciał na telewizor, żeby było głośniej, żebym mógł chodzić po całym domu i słyszeć, co o czym mówią. I to jest super. I powtarzam się, że to jest super, ale uważam, że to jest super i strasznie się cieszę, że takie rzeczy można robić teraz.
No ja też Pocket Casts mogę sobie odpalić na telefonie i rzucić to na Chromecasta i słuchać. Jest podobnie. Jedyna dziura, którą zalepia Apple TV, jest taka, że faktycznie Apple TV obsługuje każdy, znaczy właściwie Beamer, tak? Obsługuje każdy format pliku.
Nie jestem pewien, czy każdy format pliku.
No, ale pewnie więcej niż Chromecast, tak mi się wydaje.
Inaczej, nie miałem nigdy problemu.
No właśnie, a mi się zdarzyło, że miałem z Chromecastem problem i niestety wtedy musiałem podłączać normalnie komputer i no to było takie, wiesz
jaki jest advantage.
Trzy kroki do tyłu, nie?
Wiesz, jaki jest advantage Apple TV nad Chromecastem w tym momencie? Taki, że nie potrzebuję żadnego dodatkowego urządzenia. W sensie ja bym mógł nie mieć telefonu, w sensie mógłbym w ogóle nie mieć telefonu, smartfona, mógłbym nie mieć komputera i całego mojego sprzętu i zostać tylko z telewizorem i z Apple TV. I on nadal działałby dokładnie w ten sam sposób, w jaki działać może. W sensie
no, rozumiem,
kupować muzykę, piosenki i filmy i nic by się nie zmieniło. Plus jest malutki i wygląda ładnie, więc...
No właśnie z tym malutki to bym mógł polemizować, jeżeli ktoś ma taki, wiesz... bardzo estetyczny układ w domu, no to Apple TV jest oczywiście bardzo ładny, ale jednak jest pudełkiem, tak?
Więc ale jakby... nie jest duży, on jest wielkości...
Nie, no nie jest duży, tylko ja na przykład...
Jest mniejszy niż płyta CD.
Ja wolę mieć, wiesz, czysto, tak? W sensie nic najlepiej. I ten dongle szczęśliwie chowa się troszkę za ramką telewizora, właściwie go prawie nie widać. Widać tylko ten kabel nieszczęsny, ale ja go sobie skrócę, więc nie ma problemu. I to mi się w nim podoba, bo to jest, wiesz, podłączysz malutki dongle i tyle. I to nic więcej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że oczywiście ma swoje dziury, ma swoje niedociągnięcia i których się prawdopodobnie nie da przeskoczyć. Chociaż coraz więcej aplikacji się pojawia i kto wie, może ktoś zrobi, wiesz, na NASA jakąś aplikację, która na przykład nie tyle konwertuje wideo na żywo, a próbuję po prostu zmienić na siłę ten wrapper, tak? Wrapper, jak to się tam mówi. Wrapper. Wrapper to dziwnie brzmi, bo ja widzę od razu, wiesz, obwieszonego złotem, ale wrapper, czyli to jakby nie tyle rozszerzenie, co to jest sprawa kodeków. Nie będziemy w to za głęboko wchodzić. Bardzo techniczne rzeczy, natomiast chodzi o to, żeby po prostu zamienić ten plik na taki, który Chromecast zrozumie. Nie wiem jeszcze, natomiast bardzo mi się podoba to, że cały czas coś się rozwija. Jest aplikacja na przykład Allcast, zrobiona przez Kushik Dutte. Kushik robi piękne rzeczy i ta aplikacja jest jedną z nich. Ona pozwala robić właściwie 90% tego, co robi Apple TV. Mało tego, pozwala też z Androida rzucać ekran, znaczy rzucać na Apple TV różne rzeczy, więc jakby wiesz, ta aplikacja robi więcej niż tylko współpracuje z Chromecastem i to jest bardzo fajne. Więc wiesz, ja widzę oczywiście tą dziurę i fajnie by było mieć Apple TV, tylko ono jest po prostu drogie, no.
Znaczy, bo ile teraz zapłaciłeś za...
Ja zapłaciłem 165 zł dokładnie.
Ja zapłaciłem 480.
No więc, no, wiesz, różnica jakaś tam jest, tak? Dla ludzi, którzy liczą kasę, to jednak robi różnicę. Natomiast jeszcze, wiesz, no, jest ten problem, że nie każdy ma w domu sprzęt iOS-a i rzeczywiście, no, trzeba się posiłkować jakimiś dodatkowymi aplikacjami, a jak ktoś ma peceta, to już w ogóle jest problem z AirPlayem. Też trzeba jakieś instalować rzeczy, a nie zawsze to będzie działać, więc wiesz, no, w takim przypadku Apple TV niestety się nie sprawdzi.
No, jeśli nie miałbym Maca, to prawdopodobnie nie kupiłbym Apple TV po prostu.
No właśnie, no więc...
No ale jakby mamy to szczęście, że wiesz, sam widziałeś, tak?
No wiem, no.
Nie ma w domu niczego, co nie miałoby jabłuszka prawdopodobnie.
Jasne. No ale Chromecast jest cross-platformowy.
Tak, no i to jest plus. Hmm. To jest zdecydowanie plus.
Więc wiesz, oczywiście nie mówię, że to się w każdej sytuacji sprawdzi, ale w mojej na przykład sprawdza się idealnie, więc jeżeli ktoś ma podobnie, a na przykład jeżeli ktoś ma telewizor, który w ogóle nie ma Smart TV, a ma chociaż jedno wejście HDMI, to może dokupić niedrogi sprzęt i po prostu rozwinąć, jakby telewizor nagle staje się, dostaje nowe życie i potrafi robić dużo, dużo więcej niż do tej pory. Także to zdecydowanie polecam. Za niewielkie pieniądze można zrobić fajne rzeczy.
O, można już kupić w Polsce tak po prostu.
Wiesz co, ludzie sprowadzają. Na Allegro są jakieś Chromecasty.
180 zł.
No właśnie, to wiesz, no to nie jest taka kwota.
Ale kupi dla rodziców. Bo oni mają właśnie telewizor, który jest nie Smart TV, a wiem, że mogliby puszczać sobie wtedy filmy na telewizorze z komputera, czego nie mogą robić. Albo tata ma tablet, mój tata ma mojego Nexusa 7, więc mógłby z niego puszczać też rzeczy na telewizorze i to byłoby super.
Jak najbardziej. Tylko jakby wiesz, trzeba rodziców wtedy nauczyć, jak z tego korzystać, bo to nie jest takie oczywiste na starcie. Rzeczywiście trzeba się zastanowić, że aha, to ja muszę uruchomić aplikację, która ma jakby w tle możliwość wyrzucania, wiesz, z siebie jakby kontentu na Chromecast.
No i to jest także słabe, wiesz, bo jakby podłączyłem Apple TV, podłączyłem się do Wi-Fi i koniec, nie?
No tak, a tu trzeba myśleć, nie? Troszeczkę więcej. Chociaż jak już raz zrobisz, wiesz, jeżeli masz jeden setup, że aha, filmy trzymam na dysku, na komputerze, to mam zrobić po prostu to, uruchomić tą aplikację i nacisnąć guzik i to wtedy się wyświetla. No to jest podobnie, tak? Jak Apple TV, no umówmy się.
Znaczy tak, wiadomo, tylko ja na przykład bardzo nie lubię myśleć, wiem jak to brzmi, i bardzo lubię jak coś za mnie myśli w pewnych sensie, wiesz, ściąga ze mnie to, że muszę o czymś myśleć, tak? No,
Apple TV. Bierzmo myślenia.
Tak, no. Apple TV po prostu podejmuje za mnie decyzje i ja nie muszę się nimi przejmować, tak? Ja bardzo sobie to cenię i jak tylko mogę przestać o czymś myśleć i zrzucić to na coś innego albo kogoś innego, to jest super. I właśnie Apple TV to robi, a Chromecast to byłoby, tak mam wrażenie, dodatkowy punkt, wiesz, żeby puszczać jakiś film czy coś. Mm-hmm. No i plus nie używam Chroma na nie żadnym urządzeniu.
No więc to już też obcinasz sobie, wiesz, możliwości, nie? Mm-hmm. No, ja myślę, że ten temat telewizji...
A kurczę, popłynęliśmy chyba.
Popłynęliśmy mocno, już bardzo długo nam się zeszło, natomiast myślę, że każdy z was słuchających nas teraz przynajmniej odnajdzie siebie w którymś z tych zestawów, bo mamy je różne bardzo. Ja jestem bardzo mocno cross-platformowy. Ty jesteś bardziej zanurzony w tym świecie Apple'a, więc jakby no Apple TV jest naturalnym wyborem, ale no ja pokazuję, co jeszcze ewentualnie można zrobić i w jaki sposób to wykorzystać u siebie.
Znaczy, ja mam wrażenie, że Chromecast jest takim troszeczkę dyskiem SSD w świecie telewizji, bo wiesz, jeśli masz na przykład komputer z 2008-2009 roku, jakby masz chyba MacBooka Pro z 2009-2010, coś takiego, nie?
10, no.
No. I one nie były wtedy jeszcze z SSD. I największy upgrade, jaki możesz zrobić, najlepszy, jeśli chodzi o stosunek ceny do tego, jak bardzo przyspieszy komputer, to jest kupienie dysku SSD.
Zdaję sobie z tego sprawę.
I w momencie, kiedy masz telewizor z 2010 roku, czyli prawdopodobnie nie jest to Smart TV, albo jest Smart TV, a nie ma Wi-Fi, to kupienie Chromecasta będzie prawdopodobnie największym jakby ulepszeniem twojego setupu w stosunku ceny do możliwości, które się potem pojawią.
Dokładnie tak będzie. Dokładnie tak będzie. Ciekawostka, bo ty jesteś zanurzony w świecie Apple'a, a nagle ten świat Apple'a staje się coraz bardziej ludzki, muszę przyznać.
Co się
nowe ceny
teraz
MacBooków Air.
Bo ja wiem, czy to jest bardziej ludzkie. Co? No zeszło jakby...
700 na 13-calowym MacBooku.
Stówka. Pękła 100 dolarów, tak?
No 100 dolarów. No, znaczy 100 dolarów w przypadku 11-calowego, a w przypadku 13-calowego więcej, bo tam jest 700 no, na polskie nasze złotówki.
Czyli jest 200 dolarów takiej opcji powinno podanieć się. Bo to
no
jest...
na oko 3,50 jest za dolara?
Już sprawdzę, wiesz? 200... dolarów. 200 dolarów to jest 600 zł.
No to tak, to mniej więcej 200 dolarów. No ale wiesz, no to to nie jest tak mało.
Najlepsze, najtańsze komputery Apple'a, które są świetne, stały się jeszcze tańsze.
No właśnie.
Jeśli ktoś się zastanawia, żeby kupić sobie właśnie nie wiem, MacBooka Air i się zastanawiał nad tym, ale miał, nie wiem, brakowało mu pieniędzy, w jakiś sposób, to proszę, są jeszcze tańsze i są z tego co pamiętam jeszcze troszeczkę szybsze, bo mają te chyba jeszcze nowsze hasła.
Tak. Super. Nie mają retiny. Nie mają retiny.
No to jest jedna rzecz. Podejrzewam, że będzie poczekamy z rok, półtora roku, dwa lata i będą retiny w MacBookach Air.
Nie, podobno za chwilę, wiesz, już też coś mają nowego wprowadzić, że to obniżenie cen...
Nie sądzę, że... powiem ci, dlaczego nie sądzę, że będą retiny w MacBookach Air tak szybko.
No?
Z jednego konkretnego powodu.
Bateria?
Tak. Mhm. MacBook Air to jest jedyny komputer, który trzyma all day long. W sensie 12 godzin. Ja miałem 14 godzin takiego normalnego, lightowego użytkowania, czyli Safari i tekst edytor. No. 14 godzin. Yes. I jeśli dorzucą retinę, to ten czas spadnie prawdopodobnie do 8, w sensie może nawet mniej, do 5-4 godzin z jednego powodu. W MacBooku Pro, w retinowych MacBookach Pro, które tam trzymają chyba 8 godzin, 8-6 godzin, tam jest dużo więcej miejsca na baterię.
No jasne, to jest dużo grubszy.
MacBook Air jest tak cienki, że tutaj już nie ma gdzie, wiesz, dorzucić baterii. Ale mimo wszystko uważam, że jeśli ktoś właśnie chciałby sobie kupić MacBooka i zastanawia się pomiędzy Retiną a Airem, ja bym brał Retinę. Ale jeśli ktoś chce po prostu kupić sobie MacBooka Air i zastanawia się, czy to będzie dobry wybór, skoro są Retiny, ale nie ma za bardzo pieniędzy, ja bym poszedł w MacBook Air i bym się nawet nie zastanawiał, bo ostatnio właśnie siedzę z tym moim komputerem, coś tam klikam i tak, kurde, no, kupiłbym sobie Retinę, nie, wiesz, mieć więcej pikseli, nie, i w ogóle i tak dalej. Jakby podoba mi się też troszeczkę bardziej, jeśli chodzi o wygląd, ale no i kupiłbym sobie Retinę. Mhm. Ale nie mam zupełnie powodu, oprócz tego, że mi się podoba. Bo,
no wiem. No.
Bo ten MacBook, to jest, ja mam najbardziej podstawową edycję, jaka tylko jest, 128, 4 GB.
No okej, no.
I to jest najlepszy komputer, z którego kiedykolwiek korzystałem i zupełnie, w sensie tak codziennie nie myślę o tym, że nie wiem, że coś działa wolno. Ja na przykład mam, już nie pluję sobie w brodę w momencie, kiedy przez przypadek nacisnę Command Q zamiast Command W, wiesz, bo Command W zamykam taby, a Command Q zabijam aplikację i miliard razy, jak miałem, nie wiem, na przykład korzystając z poprzedniego MacBooka, to był ten Unibody ze zwykłym dyskiem i tam Intel Core 2 Duo chyba, to wiele razy zdarzyło mi się zamiast Ctrl W nacisnąć Command Q, zamiast Command W to Command Q i wiesz, wywalało mi Safari na przykład z 40 zakładkami. I weź to teraz odpal i załaduj każdą zakładkę. W sensie, Jezus Maria.
No.
No, jak byłem w mieszkaniu z kimś, to było łatwo poznać, kiedy mi się to stało, że wywaliłem sobie przypadek całe Safari. Po prostu tak głośno, jeszcze po prostu, wiesz, niewiele osób słyszało, nie? Że może tak głośno. A teraz mam tak, że siedzę i przypadek, o, well, wywaliłem Safari. Cyk, odpaliłem Safari. Koniec, nie?
No. No, trochę się zmieniło jednak od tamtych czasów. Rzeczywiście to jest bardzo fajny sprzęcik. No i to dla mnie na przykład, gdybym przeskoczył z MacBooka Pro właśnie tego 2010, który ma 4 giga RAM-u i stary dysk, wiesz, HDD standardowy. No, dla mnie to był skok w kosmos, bo ja też mam Core 2 Duo właśnie, więc jakby no, ja jestem troszeczkę daleko już. Szczerze mówiąc, no mówi się, że teoretycznie Maci nie zwalniają z czasem, ale jednak mój zwalnia.
Zwalniają, ale to nie jest, wiesz, taka duża zmiana. No, prawdopodobnie nie odczuwasz aż tak, nie?
Znaczy, no właśnie zaczynam, wiesz. Zresztą, to zabawne jest to, że po instalacji Mavericksa zacząłem czuć, że on faktycznie zwalnia.
A zainstalowałeś na czysto, czy to była któraś z kolei aktualizacja?
Nie, no ja z 10.6.8 przeskoczyłem bezpośrednio na Mavericksa.
No to ja bym przy takim skoku już... Zainstalował go na czysto.
No może, no ja nie miałem jakby, wiesz, ani doświadczenia, w ogóle nie wiem, jak to działa w Macu i tak byłem w ogóle w mega szoku, że udało mi się przeskoczyć, wiesz, o dwie generacje, dwie? To z 10.6.8 było 10.7?
10.7, 10.8, 10.9.
No, to trochę trzy. Wykonałem no, fajny trzy. Skok. I słuchaj, to zaszło błyskawicznie i właściwie nie musiałem nic robić. Wszystko wróciło na swoje miejsce zaraz po instalacji i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Natomiast jakby wiesz, no faktycznie teraz z czasem widzę, że niestety zwalnia i głównie w ogóle śmieszny fakt, jeżeli ktoś ma starego MacBooka, właśnie gdzieś okolice 2010. Nie wiem, czy to dotyczy akurat mojego modelu, czy może jakiejś dłuższej, większej linii. Jest takie ustawienie w 10.9 w Mavericksie, nawet 10.9.2 chyba to się wydarzyło po instalacji najnowszej łatki. Jak go zamykasz, żeby zasnął, to okazuje się, że jest takie ustawienie w ustawieniach klawiatury podświetlania takiego inteligentnego, które w momencie, kiedy jest ciemno, rozjaśnia klawiaturę, a jak jest jasno, no to po prostu w ogóle ją przygasza, tak, że jej nie widać. Jest coś takiego. I teraz uwaga. Niestety, deweloperzy musieli się troszeczkę pomylić i w momencie, kiedy zamykasz klapę, okazuje się, że ten system nadal działa, co oznacza, że klawiatura się świeci cały czas, zasysa absolutnie całą baterię i po 3 godzinach spania telefon, znaczy komputer jest bez baterii w ogóle.
To był ten twój przypadek, że komputer ci się rozładował wtedy rano?
Dokładnie tak. Poszukałem w necie i okazało się, że to klawiatura świeci. Więc jakby, no taki troszeczkę rookie mistake, no ale ja rozumiem, że no kurczę, nie da się przetestować wszystkiego. No pewnie mają tam nie wiadomo ile modeli Maców. No ale rzeczywiście, w momencie, kiedy wyłączyłem automatyczne dostosowywanie tego jasności klawiatury, wszystko wróciło do normy, on może zasnąć i później wstaje i rzeczywiście bateria jest tak, jak była. Ale problemem jest to, że po prostu po 3 czy 4 razach takiego wybudzania komputer jest coraz wolniejszy. I najzwyczajniej w świecie pomaga wyłączenie i włączenie go od nowa. No ale on też już nie wstaje tak jak kiedyś. Kiedyś ja było tak, problem. Że wiesz, jak uruchamiałeś komputer, to po prostu czekałeś, nie wiem, minutę czy dwie i system już stał, a teraz już tak nie jest. No.
Ja mam inny problem, jeśli chodzi o niewyłączanie komputera.
No.
Mianowicie jest taki, że on robi zrzut do pamięci cały czas, nie? Że w momencie, kiedy zamykasz ekran i otwierasz ekran, to jakby, wiesz, tam gdzie zostawiłeś komputer, tam znowu jesteś.
Tak.
I on robi przez to zrzuty do pamięci, żeby ten system załadować tego miejsca.
Mm-hmm.
Nie do końca wiem, jak to działa, więc jakby nie będę się w to zagłębiał. Chodzi mi o to, że te zrzuty jakby ważą swoje, tak?
No jasne.
Ja mam 128 giga, ale to jest jedyna rzecz, która mnie denerwuje i wolałbym mieć 256 gigabajtów dysku.
Mm-hmm.
Jeśli ktoś ma wybór, to bym polecił. W każdym razie ja nie miałem. I problem polega na tym, że w momencie, kiedy jakby uruchamiam komputer od zera, to mam jakieś tak 15 gigabajtów wolnego miejsca.
No to po
miesiącu bez wyłączania komputera nie mam nic. I muszę uruchomić ponownie komputer tylko dlatego, że mi się miejsce zwolniło na dysku.
No tak, bo to nie tylko jest zrzucanie obrazu, bo on cały czas powiększa sobie ten plik takiej wymiany.
Tak, tak. No
i
właśnie o to chodzi.
Mnie też to działa, niestety, i też zauważyłem, że to bardzo, bardzo ciąży i faktycznie to zresztą może być to samo. Tylko, że u mnie by było, wiesz, u mnie jest jeszcze gorzej przez to, że to jest zwykły dysk, u ciebie jest SSD, więc przynajmniej nawet jeżeli on sobie powiększy ten plik, to przeszukiwanie go, przywracanie i tak dalej trwa dużo szybciej, a u mnie, wiesz, to jest po prostu, no niestety, to czuć, że to już nie jest ten komputer.
Sprawdziłem sobie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w klawiaturze, to co mówiłeś, właśnie dostosowanie jasności klawiatury przy samym oświetleniu. Mhm. Wyłącz, gdy komputer nie jest używany przez. I defaultowo jest zaznaczone na nie wyłączaj. Ja sobie teraz dla testu zrobiłem, że po 10 sekundach bez używania klawiatury, czy komputera, to ona mi gaśnie. No ale już nie zgasła.
Super, okay. No. Ja wolę, szczerze mówiąc, sterować tym ręcznie, bo jakby przyzwyczaiłem się już dawno. Rozumiem, że to jest super feature, ale no, moje doświadczenia z baterią
nie zauważyłem nawet z tego, żebym...
To znaczy, że ci działa. Najzwyczajniej w świecie. No, u mnie to nie działa, no bo...
Ale ja nie zauważyłem innej rzeczy, mianowicie takiej, żebym jakoś korzystał z tego specjalnie z podświetlenia klawiatury. Bo nie korzystam w nocy w ogóle.
No właśnie, no.
A wieczorami nie robi mi. Chyba różnicy nie robi mi w momencie, kiedy jest wyłączona.
No masz lampkę zwykle jakąś pewnie.
Dobra, jest różnica, ale nie jest taka różnica, żeby mnie to bolało. Mhm. Ale okej, okay, zmieniłem, zobaczymy jaki będzie wtedy battery life. W momencie, kiedy to będzie jakoś dłużej, nie?
No, ale wracając do tematu, to jest pierwszy raz chyba, że Apple obniża ceny swojego sprzętu.
Nie.
Kiedy się tak zdarzyło jeszcze?
Pierwszy rzutem przelegowy pomiędzy pierwszym iPhone'em a iPhone'em 3G.
I 3G
jest tańszy. Był
jest tańszy podczas premiery niż pierwszy iPhone, tak?
Niż pierwszy iPhone był podczas premiery.
Okay,
MacBooki Air potaniały teraz i potaniały chyba półtora albo dwa lata temu.
Okej, okay, no to szacun.
iPady, akurat iPady mini z retiną podrożały.
Aha.
Ale iPady mini, w sensie no wiadomo, poprzednia edycja sprzętu zawsze tanieje w momencie, kiedy wchodzi nowa.
No nie, no ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, nie. Że wiesz, wchodzi nowa i jest tańsza niż ta stara podczas premiery.
To nie pierwszy raz.
Okej, okay, no to tak czy inaczej, to był strzał.
Ale i tak super, bo te MacBooki Air będą wtedy jeszcze bardziej dostępne, a to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt.
No, doskonały sprzęt.
Ja się boję, że mój będzie ze mną zbyt długo.
No, to też jest tak, że kupujesz tego Maca i wiesz, i on po prostu długo żyje i nie masz potrzeby zmieniać, no chyba, że jesteś, wiesz, masz dużo kasy i lubisz nią szastać, ale jakby jak dochodzi do tego taka myśl, że no właściwie to przecież ten mój komputer to jednak działa, no to wtedy, wiesz.
Ale jest jedna rzecz, właśnie sprawdziłem ceny MacBooka 11-calowego i Maja na Allegro kupiła go taniej. Też kupiła nówkę nieśmiganego i tak dalej, kupiła go taniej.
Okej, okay, ale kupiła poprzedni model?
Nie. Znaczy,
ten przed tymi to teraz weszły.
Tak, dokładnie tak. Czyli ten po prostu 1,3 GHz zamiast 1,4 chyba, tak? Nie wiem, tam jest 1,1 GHz
tak,
różnicy.
Tak.
No i on teraz kosztuje w tym momencie 11,28 za 3,800. Nie pamiętam, ile dała Maja, ale wiem, że na pewno dała mniej.
Okej, okay, no wiesz, no, Allegro troszeczkę bardzo innymi tak, prawami się dobra rządzi, tak? Ktoś ewidentnie, wiesz,
prawdopodobnie jest sprowadzany, ale nie wiem, nie pamiętam tego i to jest, wiesz, nie będę mówił, jak to jest, bo Majka dokładnie wie, jak to było, się nie będę nad tym rozwodził.
No, tylko pytanie, zawsze pozostaje pytanie, czy ta cena jakby tłumaczy kupienie właśnie takiego sprzętu o takiej specyfikacji.
Tak, zupełnie tak. I teraz już powiem tobie dlaczego.
Powiedz mi.
Oprócz tego, że kupujesz well-designed, to jest piękny i nikt nie powiesz mi, że nie. W sensie, może ci się nie podobać personalnie, ale nikt mi nie powie, że on jest zaprojektowany, bo on jest, wiesz, jedna płyta aluminium, tak dalej, tak dalej. Mówimy w tym momencie o MacBooku Air.
Absolutnie się z tobą zgadzam.
12 godzin na baterii w przypadku 13-calowego.
Dla mnie nie do pomyślenia.
W sensie są komputery z Windowsem, które tak pozwalają na 12 godzin pracy. Na przykład Sony i tak dalej, który wygląda nawet ładnie, ale on jest plastikowy.
No.
A tu jest aluminium. Do tego jakby dostajesz Intela HD 5000, to jest dobra karta graficzna. To jest naprawdę dobra karta graficzna i ja bez problemu najnowsze gry nie tyle najnowsze, co tak w miarę nowe gry odpalam, wiesz.
A przepraszam, że ci przerwę. Czy grałeś kiedyś na tym swoim MacBooku malutkim, puszczając ekran na telewizor przez Apple TV?
Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze tego, nie robiłem tego Air Mirroringu, to się chyba nazywa, z grami, ale to może być ciekawe, pewno po odcinku sobie sprawdzę. W każdym razie, jakby już, wiesz, jeśli chodzi o hardware tego MacBooka, to on jest całkiem okej.
Okay. No jasne.
Wiesz, no
ale
masz...
to nie jest top level, znaczy, gdybyś chciał kupić...
Dlaczego? No masz Haswella.
Nie, masz... ale mówię o... Tak już porównując do sprzętu z Windowsem, tak? Za tą kasę kupiłbyś lepszą specyfikację.
Ten Sony, o którym mówiłem, że jest taki sam jak... W sensie ma taki sam hardware jak MacBooker.
No.
Kosztuje dokładnie tyle samo, co MacBook Air.
Okej. Okej, no. Alienware ile kostuje?
Dobra, ale Alienware jest wielki, tak? A ten komputer waży 1,5 kilograma. I dobra, i teraz w momencie, kiedy... No, hardware... Ja uważam, że hardware to nie jest top notch, ale to jest na tyle dobry hardware, że nie zwracasz uwagi na to, czy jest... Czy jakieś... Nie ma opóźnień na nim, więc nie masz coś, o co się denerwować.
No i mamy, wiesz, macOS, który właśnie, po prostu śmiga, tak?
Znaczy nawet nie chodzi tyle o macOS, tylko w momencie, kiedy płacisz za 11-calowego, za najtańszy komputer, płacisz 3800, w tym masz A, najnowszy system operacyjny, właśnie Maca, naszego Maca, tak? No, macOS-a. Masz... dostajesz dostęp do iWorka całego.
Tak, za darmo.
Czyli masz pakiet biurowy. Office chyba kosztuje 400, tak?
Zależy, która wersja. Bo dla małego, dla małej firmy kosztuje 700. Ten nie subskrypcyjny, tylko taki, który kupujesz po prostu pudełkowy, nie?
700, dobra. I to jest tak, mówimy o komputerze za 3800 zł, tak? I w środku, oprócz tego, że masz ten hardware i tak dalej, masz też pakiet biurowy.
Tylko że pamiętajmy, że niestety, ale on nie jest standardem na rynku i zwykle...
Ale eksport do doka bez problemu.
I tak, ale jeżeli pracujesz z dokumentami, wiesz, oczywiście mówimy o bardzo specyficznym wykorzystaniu komputera, bo nie wiem, no chociażby Arlena jak robi korektę, to ona prawdopodobnie nie mogłaby korzystać z Pages. Niestety.
No dobrze, ale wiesz, w przypadku na przykład studenta, ucznia, czy kogokolwiek, który wiesz, no potrzebuje tego do pracy, do szkoły.
No to albo... myślę, że spoko. Jeżeli nie będzie ja robił na przykład prezentacji wypasionych z nie wiadomo jakimi animacjami. Ale nie, to nie jest tak. Chodzi o to, że jeżeli przygotujesz animacje wypasione w Keynote, który zresztą wygląda i działa doskonale, ja uwielbiam robić prezentacje w Keynote, i wyplujesz ją do PPTX, to zapomnij, no.
No tak, ale wiesz, no jakby jeśli masz pokazywać na swoim komputerze...
Jeżeli tak, to tak, ale to się że niestety bardzo rzadko zdarza. Bo jeżeli przygotowujesz coś do szkoły, to ty wysyłasz ten plik i wiesz. No
okej,
okay,
ale wiesz, chodzi mi o to, że jakby pakiet biurowy...
Jest,
nie musisz kupować Worda, jeśli robisz to do szkoły.
Jasne.
Jeśli robisz coś do pracy i robisz prawdopodobnie dokumenty czy tak dalej, tak jakieś podstawowe... to też nie musisz prawdopodobnie mieć Worda.
Możesz zresztą doinstalować, nie wiem, LibreOffice, który oczywiście jest okrutny, ale przynajmniej działa, tak? No. Jakkolwiek, no.
Dobra, więc jakby mamy już pakiet biurowy.
Jest.
Do tego otrzymujesz iLife, czyli GarageBand, iMovie, iPhoto i... A, iWeb już było kiedyś, teraz już nie ma iWeb.
No. Nie.
Dostajesz 3 świetne aplikacje, w którym jednej możesz tworzyć muzykę, i nagrywać i masterować swój dźwięk za darmo. Mhm. Znaczy jakby za darmo w cenie komputera, tak?
Oczywiście.
Możesz tworzyć filmy z wycieczek, z czegokolwiek. W sensie, no, widziałeś...
Wbrew pozorom iMovie nie jest takie proste. W sensie ono naprawdę ma pod maską całkiem dużo możliwości i jeżeli ktoś nie potrzebuje jakichś super zaawansowanych rzeczy do montażu wideo, to w zupełności wystarczy.
Ja robiłem w iMovie większość takich moich takich trailerów, tak? I to działa na takiej zasadzie, że cyk, wybieram tą scenę, cyk, eksport, go zrobiony plik. Mhm. I to trwało, wiesz, godzinę, dwie.
No jasne.
I do tego jeszcze iPhoto do trzymania swojej biblioteki zdjęć w chmurze i nie tylko, do modyfikowania ich, wiesz, podkręcania koloru, tak dalej, tak. Takiej podstawowej obróbki zdjęć z aparatu. I dostajesz 6 aplikacji, świetnych aplikacji, czyli cały iWork, cały iLife, w cenie komputera za 3800 zł.
Jeśli powiedzmy, chciałbyś... że możesz te... Gdybyśmy przełożyli wartość tych aplikacji, no to ja wiem, to pewnie jest 1000 zł.
No to hej, masz komputer za 4000 zł i on się nagle staje komputerem za 3000 zł plus 1000 zł za programy, które są w środku. To nie jest dużo. Znaczy, jeśli sobie obliczysz to wszystko i dojdziesz do takiego wniosku, że kupujesz komputer, który jest dobrze zrobiony, ma świetny hardware i do tego dostajesz w zestawie od razu super aplikacje, które mogą, pozwalają ci na pracę. On po prostu, wiesz, od momentu, kiedy otworzysz klapę, zalogujesz się i już możesz pracować. Mhm. I możesz już robić dokumenty, możesz już robić świetne prezentacje, możesz edytować Excela, wszystko. Po prostu od momentu, kiedy otworzysz klapę, już to jest zrobione.
To jest prawda. No sam wiesz, że ja jestem team macOS, nawet postawiłem sobie przecież macOS-a w domu na Hackintosha, mam, to pomógł mi bardzo Krzysio. I tak, ja jestem zakochany w tym systemie, uważam, że on jest na kompy. Oczywiście jest tak, że ja na przykład, wiesz, przeskoczyłem z Windowsa XP, więc moje porównanie jest troszeczkę już skrzywione, bo Windowsa 8 to ja widziałem tylko, wiesz, u kogoś przez ramię tak naprawdę, nie miałem okazji poużywać go dłużej, ale bardzo wiele różnych rzeczy słyszałem, dobrych i złych. Teraz 8.1 wyszło, ludzie mówią, że wreszcie coś się ruszyło i że jest lepiej, ale mimo wszystko jakby ja, trudno mi jest sobie wyobrazić pracę na innym systemie w tej chwili niż macOS. Krótko.
Bo jest więc... super, bo jest szybko, tak. Bo działa, bo jest intuicyjnie, bo możesz robić rzeczy, których nie możesz robić na Windowsie i nie mogłeś robić ich długo. I to jest super. Znaczy, ja miałem ostatnio taki, wiesz, reality check, że coś miałem zrobić na Windowsie i się okazało, że nie możesz przeciągnąć pliku z jednego okna do drugiego i wrzucić po prostu do jakiegoś programu, albo przeciągnąć go do maila, do tego. Serio? Znaczy, 2014 rok, nie mogę zrobić, żeby przeciągnąć pliku z jednego okna do drugiego?
Muszę jak chcę. No, jak to się... Naprawdę?
No właśnie, miałem tego samą reakcję.
Wow. Ale, a wiesz, co ja odkryłem? Teraz uwaga, to będzie taki śmieszny fakt. Człowiek neandertalczyk, to znaczy człowiek jaszczur wraca. Człowiek jaszczur dowiedział się niedawno, że jest taki gest, że są trzy paluszki, nie, na tym touchpadzie makowym i one robią coś. W sensie do tej pory używałem czterech, dwóch w różnych stosowaniach, a trzy to jest po prostu jakbym kliknął, dokładnie, jakbym kliknął myszką i ja mówię, o wow, to działa. I na przykład jak mam Google Maps odpalone w przeglądarce, to ja mogę trzema paluszkami sobie je przesuwać. Mówię, ej, to jest dobre.
Brawo.
Bo wcześniej, wiesz, jak robiłem, naciskałem lewą część touchpada i przeciągałem jednym palcem, co było kosmiczne i jakby, wiesz. No
ja się tego musiałem nauczyć bardzo szybko, bo w moim starym MacBooku padł mi gładzik instantly i po prostu, nie, to nie powiem instantly, tylko instantly, cokolwiek. Od razu, jak go kupiłem, od razu padł mi gładzik. Więc musiałem sobie jakoś radzić z klikaniem, bo jakby ten gładzik mi padł na takiej zasadzie, że on był po prostu wciśnięty, więc nie było klikania.
Okay.
I musiałem od razu znaleźć właśnie jakiś sposób na to, żeby używać wiesz, klikania, no to i się okazało, że są trzy palce, a to przy okazji, jak już tak mówimy o takich właśnie gestach i tak dalej, jest taka aplikacja, która nazywa się Better Touch Tool. I to jest aplikacja o tyle super, że ona pozwala ci dawać własne gesty, więc możesz sobie na przykład ustalić, że no nie wiem, trzy palce, coś tam w jakiś dziwny sposób, czy jak narysujesz sobie jajeczko na touchpadzie, to coś się uruchomi.
No.
Ale ona pozwala też na robienie jeszcze innych rzeczy, możesz robić skróty klawiszowe, które działają z oknami aplikacji. I to jest rzecz, która jest super, jeśli pracujecie na dwa ekrany, ale jeśli pracujecie na jednym, to też się przyda. Mianowicie pozwala na zrobienie skrótów, na przykład ja mam to, u mnie to jest w przypadku Ctrl, Alt i Command, jak zobaczysz sobie, to jest po lewej stronie trzy przyciski.
Tak.
I strzałeczki, to jest przerzucanie okienek jakby takie w części ekranu. Jeśli trzymam Ctrl, Alt i Command i nacisnę w prawo, to zajmuje idealnie połowę prawej strony ekranu.
A, czyli tak to robi to, czego troszeczkę zazdrościłem przez chwileczkę tym, którzy mieli Windowsa 7, bo to się pojawiło chyba w 7, takie przyciąganie i wypełnianie właśnie połowy ekranu nad całym oknem. To było bardzo fajne.
Mi kiedyś Janek polecił aplikację Divi się nazywała. Problem był z nią taki, że w momencie, kiedy przeszliśmy na Mavericksa, czy na Mountain Lion, już nie pamiętam, chyba na Mavericksa, to nam przestało działać.
Okej.
Okay. I aby ten touch tool działa.
Nawet ja się zastanowię, czy nie zainstalować, bo może by mi się przydało.
Przemyśl, chociaż... zrób analizę SWOT. Jeśli wydasz te 0 zł, to otrzymasz wartość.
Nie, ale to dlatego, że ja po prostu nie za bardzo lubię grzebać. Ja na przykład, wiesz, jeszcze wiem, że nie odkryłem, podejrzewam, że z 80% jeszcze mocy tego systemu i właśnie, no jeżeli ja dzisiaj odkrywam, że trzy palce to właściwie jest kliknięcie, no to spokojnie, jeszcze nie rozpędzajmy się. Aplikacja, która mi daje dodatkowe skróty i jeszcze możliwości jakichś kosmicznych ustawień, to hola, hola, ja się zajmę po prostu macOS-em.
Okej, jeszcze jedną fajną rzecz znalazłem w tej aplikacji. animacji. Mianowicie była to podstawka taka, nazywa się Leap Motion, wiesz co sobie tak
wkładasz. Super to jest.
I Better Touch 2 obsługuje Leap Motion.
Wow.
W sensie jest Early Development Stage i wspiera tylko Basic Gestures. Ale
gestures.
Ale to i tak jest super, bo jak ktoś ma albo chciałby sobie kupić, to może wtedy używać Maca. Więc super. Better Touch 2 bardzo mocno polecam.
A Leap Motion, to ja myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy do tego, bo niedawno się pojawił nowy projekt klawiatury, która działa podobnie.
Można to można kupić Leap Motion. Dobrze, no to ja już tutaj...
już zamawiam. Orzech, wystarczy myślę na dzisiaj, bo rozgadaliśmy się o tych telewizorach, ale myślę, że to jest taki dość duży temat, tak duży jak nasze telewizory.
Widzę, że bogactwo jest grane na publikę.
Tak jest. Bragging mocno. Więc wystarczy na dzisiaj. W przyszłym pogadamy o innych rzeczach. Zostawimy te tematy już na wieczność. Natomiast bardzo chętnie usłyszymy, jakie są wasze setupy telewizorów, czy jak wy sobie radzicie z tym, żeby wyświetlać na nich content poza tym takim standardowym kablem. Bo ja na przykład w ogóle zrezygnowałem z telewizji takiej normalnej.
Ja również.
No właśnie. Ciekawi jesteśmy.
Tak.
Bardzo więc dziękujemy.
I ja również bardzo, bardzo dziękuję za ten odcinek. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, żeby jakby tradycji stało się zadość, czyli podczas odcinka coś się dzieje. Właśnie pojawiło się nowe Spotify na Androida.
Nie, ono już jest od jakiegoś czasu. Dzisiaj po prostu powiedzieli o tym oficjalnie, że tak, rolloutujemy tą wersję, więc to takie,
aha,
wiesz,
okay.
Takie bez szału.
Dobra. To sorry, to się tak nic nie stało wyjątkowo.
No.
No nic. Dziękujemy wtedy bardzo za ten odcinek. Przepraszamy chyba, że był taki długi, ale...
Nie mogliśmy się powstrzymać.
No raz na jakiś czas musicie nam pozwolić, żebyśmy się mogli wygadać tak na pełnej, że aż mnie boli gardło w tym momencie, nie?
No.
No dobra, to dziękujemy bardzo. Ja już przygotuję aplikację, żeby zrobić outro.
Dobrze.
I cóż, słyszymy się... Za
w przyszłym tygodniu, dokładnie tak.
Bum, bum, ps, bum, 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 ps. Jesus Podcast.
Dzięki.
Dzięki, hej.
Heja.